Moje drogie młode kobiety, to dla mnie wielki przywilej i niezwykła okazja stać przed wami tego wieczoru. Stanowicie zachwycający i inspirujący widok. 13. zasada wiary jest tematem przewodnich wspólnych zajęć na rok 2011. Podczas zgromadzeń młodzieży i spotkań sakramentalnych, w których uczestniczyłam w tym roku, słuchałam młodych mężczyzn i kobiet mówiących o tym, co oznacza dla nich 13. zasada wiary i jak wpływa na ich życie. Wielu znają jako ostatnią zasadę wiary, najdłuższą, najtrudniejszą do zapamiętania i tę, o której wyrecytowanie, jak mają nadzieję, nie poprosi ich biskup. Ale wielu z was rozumie także, że 13. zasada wiary jest czymś więcej. 13. zasada wiary jest jak przewodnik do prawego życia w chrześcijańskim duchu. Wyobraźcie sobie przez chwilę, jak wyglądałby nasz świat, gdyby każdy chciał żyć zgodnie z 13. zasadą wiary. Wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi. W istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła. We wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność. Przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca. Wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały, staje się naszym celem. W pierwszym przemówieniu, które prezydent Thomas Monson wygłosił jako prorok w niedzielny poranek podczas konferencji generalnej, zacytował on napomnienie Pawła z listu do Filipian 4:8, które stanowiło natchnienie dla wielu nauk z 13. zasady wiary. Prezydent Monson podkreślił współczesne wyzwania, którym stawiamy czoła i dodał nam odwagi. Powiedział: w trakcie tej niekiedy niepewnej podróży przez życie doczesne, kierujmy się radą apostoła Pawła, która pomoże nam bezpiecznie wtrzymać się wytyczonego kursu. Dzisiejszego wieczoru chciałabym skupić się na dwóch pokrewnych zasadach z 13. zasady wiary, które z pewnością pomagają bezpiecznie trzymać się wytyczonego kursu. Mam silne świadectwo i postanowienie co do tego, jak ważne jest bycie uczciwym i wiernym. Po pierwsze, wierzę w uczciwość. Co to znaczy być uczciwym? W leksykonie Oddani Wierze napisano: być uczciwym oznacza być przez cały czas szczerym, wiernym i nie dopuszczać się kłamstwa. Bycie uczciwym jest przykazaniem od Boga, a całkowita uczciwość jest konieczna dla naszego zbawienia. Prezydent Howard Hunter nauczał, że musimy być gotowi na całkowitą uczciwość. Powiedział: kilka lat temu w przedsionkach i korytarzach naszych kaplic wisiały plakaty zatytułowane „Bądź uczciwy przed sobą samym”. Wiele z nich odnosiło się do błahych, codziennych spraw. To właśnie na tej płaszczyźnie praktykujemy zasadę uczciwości. Jest wielu ludzi, którzy przyznają, że moralnie naganna jest nieuczciwość w sprawach ważnych, jednak wierzą, że w sprawach mniej istotnych jest ona do przyjęcia. Czy naprawdę istnieje jakaś różnica pomiędzy nieuczciwością w odniesieniu do $1,000 i do 10 centów? Czy naprawdę istnieją stopnie nieuczciwości w zależności od tego, czy sprawa jest ważna, czy nie? Prezydent Hunter mówi dalej: jeśli mają towarzyszyć nam Mistrz i Duch Święty, musimy być uczciwi przed sobą, przed Bogiem i przed bliźnimi. To daje prawdziwą radość. Kiedy jesteśmy uczciwi w odniesieniu zarówno do spraw ważnych, jak i mniej istotnych, mamy spokojny umysł i czyste sumienie. Nasze relacje z innymi są bogatsze, bo opierają się na zaufaniu. A największym błogosławieństwem płynącym z uczciwego postępowania jest to, że możemy cieszyć się towarzystwem Ducha Świętego. Chciałabym podzielić się prostą historią, która wzmacnia mnie w postanowieniu, by zawsze być uczciwą. Pewien człowiek zagradł się wieczorem na pole sąsiada, by ukraść kukurydzę. Zabrał ze sobą swojego małego synka, by ten siedział na płocie i alarmował, jeśli ktoś będzie się zbliżał. Ów człowiek przeskoczył przez płot z dużą torbą na ramieniu. Zanim zaczął zrywać kukurydzę, rozejrzał się dookoła, najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Ponieważ nikogo nie zobaczył, miał się właśnie zabrać za napełnianie torby, kiedy chłopiec zawołał do niego: Ojcze, nie spojrzałeś jeszcze w jedno miejsce. Zapomniałeś spojrzeć w górę. Gdy pokusa nakłania nas do nieuczciwości, a przychodzi ona na każdego, możemy zakładać, że nikt się o tym nigdy nie dowie. Ta historia przypomina nam, że Ojciec w niebie wie o wszystkim, a my ostatecznie będziemy przed Nim odpowiadać. Ta świadomość pomaga mi wytrwale dążyć do tego, by żyć zgodnie z tym zobowiązaniem. Wierzę w uczciwość. Druga reguła przekazana w 13. zasadzie wiary brzmi: wierzę w wierność. Słownik definiuje słowo wierność jako niezłomność, lojalność, dokładność, brak odstępstw. Jedną z moich ulubionych książek jest brytyjski klasyk Jane Eyre, powieść napisana przez Charlotte Bronte w 1847 roku. Główna bohaterka, Jane Eyre, nastoletnia sierota bez grosza przy duszy, jest uosobieniem wierności. W tej fikcyjnej historii niejaki pan Rochester kocha pannę Eyre, ale nie może jej poślubić. Zamiast tego błaga ją, by zamieszkali razem bez zawierania małżeństwa. Panna Eyre również kocha pana Rochestera i przez moment waha się, pytając samą siebie: kto na tym świecie się tobą przejmuje i kogo zrani to, co zrobisz? Sumienie Jane podsuwa szybką odpowiedź. Sama się sobą przejmuję. Im bardziej jestem samotna, pozbawiona przyjaciół i wsparcia, tym bardziej będę siebie szanować. Będę przestrzegać prawa Boga. Prawa i zasady nie są dane na czasy pozbawione pokus. One istnieją ze względu na takie momenty jak ten. Jeśli przekroczę je dla własnej wygody, to cóż będą warte? One mają swoją wartość. Tak zawsze wierzyłam. Dotychczasowe opinie, ustalone wcześniej postanowienia są wszystkim, czego mogę się teraz trzymać. Przy tym powinnam trwać. W krytycznym momencie pokusy Jane Eyre pozostała wierna swoim przekonaniom. Ufała prawom Boga i trwała wbrew pokusie. Wierność swoim przekonaniom, nawet wtedy, gdy nie jest to popularne, łatwe czy przyjemne, sprawia, że bezpiecznie kroczymy ścieżką do życia wiecznego z naszym Ojcem Niebieskim. Uwielbiam ten obrazek, narysowany przez młodą kobietę, by przypominał jej o pragnieniu doświadczenia radości niekończącego się życia z Ojcem w niebie. Dzięki wierności możemy pozytywnie wpływać na życie innych. Ostatnio usłyszałam inspirującą historię o pewnej młodej kobiecie, która poprzez swoje zobowiązanie do bycia wierną własnym przekonaniom wywarła ogromny wpływ na życie innej młodej kobiety. Lata temu Christy i Jen chodziły razem na zajęcia chóru w liceum w Hurst w Teksasie. Choć nie znały się zbyt dobrze, Jen przypadkiem słyszała, jak Christy rozmawia z przyjaciółmi na temat wiary, ich odmiennych przekonań religijnych i ulubionych powieści z Biblii. Niedawno, przy ponownym spotkaniu z Christy po latach, Jen opowiedziała tę historię. Było mi smutno, że nie wiedziałam nic o tym, o czym mówiłaś ty i twoi przyjaciele. Więc na Boże Narodzenie poprosiłam rodziców o Biblię. Dostałam ją i zaczęłam czytać. To był początek mojej religijnej podróży i poszukiwań prawdziwego Kościoła. Minęło 12 lat. Pewnego wieczoru padłam na kolana i błagałam o wskazówkę, co mam robić. Tamtej nocy śniłaś mi się ty, Kristi.
That night I had a dream about you, Kristi. I hadn't seen you.
Nie widziałam cię od kiedy skończyłyśmy liceum. Dziwiłam się, skąd taki sen, ale niczemu go nie przypisywałam. Śniłaś mi się znowu przez następne 3 noce. Głowiłam się, rozmyślając nad znaczeniem moich snów. Zapamiętałam, że byłaś mormonką. Sprawdziłam mormońską stronę w internecie. Pierwszą rzeczą, którą znalazłam, było słowo mądrości. 2 lata wcześniej moja matka zmarła z powodu raka płuc. Była palaczką. Słowo mądrości bardzo do mnie trafiło. Później zdarzyło się, że odwiedzałam dom ojca. Siedziałam w jego salonie i zaczęłam się modlić. Poprosiłam o to, bym wiedziała, w którą iść stronę i co robić. W tym momencie w telewizji pojawił się kościelny film reklamowy. Zapisałam numer i zadzwoniłam tego samego wieczoru. Misjonarze zadzwonili do mnie 3 dni później z pytaniem, czy mogliby mi przynieść Księgę Mormona. Zgodziłam się. Przyjęłam chrzest 3,5 miesiąca później. W 2 lata później poznałam w kościele mojego męża. Pobraliśmy się w świątyni w Dallas. Teraz jesteśmy rodzicami 2 ślicznych małych dzieci. Chciałam ci podziękować, Kristi. Byłaś wspaniałym przykładem przez cały okres nauki w liceum. Byłaś uprzejma i prawa. Misjonarze dali mi lekcje i zachęcili do chrztu, ale ty byłaś moim 3. misjonarzem. Poprzez swoje działanie zasiałaś nasiono i naprawdę zmieniłaś moje życie na lepsze. Teraz mam wieczną rodzinę. Moje dzieci będą dorastały, znając pełnię Ewangelii. To największe błogosławieństwo, jakie możemy otrzymać. Przyczyniłaś się do tego, że mam to wszystko w moim życiu. Kiedy skontaktowałam się z Kristi, wyznała: czasami myślę, że słysząc listę cech wymienionych w 13. zasadzie wiary, czujemy się przytłoczone. Ale wiem, że kiedy żyjemy zgodnie z tymi standardami i staramy się naśladować przykład Chrystusa, zmieniamy wszystko na lepsze. Czuję się jak Amon, który powiedział w Księdze Almy, rozdział 26, werset 3. I jest to naszym błogosławieństwem, że byliśmy narzędziami w rękach Boga, aby dokonać tego wielkiego dzieła. Modlę się o to, by żadna z was nie poprzestała na stwierdzeniu: wierzę w uczciwość i wierność, ale aby każda z was postanowiła codziennie żyć zgodnie z nim. Jeśli tak właśnie będziecie żyły, modlę się o to, by siła Ojca w niebie, Jego miłość i błogosławieństwo wzmacniały was w pracy, dla której każda z was została tu wysłana. Mówię te słowa w imię Jezusa Chrystusa. Amen.